Old-fashioned Hollywood. Witajcie drodzy słuchacze Radia Mors. Tu Kasia Polita. Nie powiem, dzisiaj audycja będzie dla mnie pod kątem tematycznym dość ambitna, ze względu na to, że postanowiłam przedstawić wam tak zwane epopeje historyczne. Boję się trochę poruszać ten temat, ze względu na to, że to jest bardzo obszerny temat, znowu to powiedziałam, i filmów jest naprawdę dużo. Poza tym każdy z tych filmów ma jakąś legendę wokół siebie i proces produkcyjny tych filmów, na którym poniekąd chciałabym się skupić, ponieważ uważam go za ciekawy, jest też bardzo skomplikowany, bardzo obszerny i bardzo długi. Dlatego nie przedłużając, chciałabym wam najpierw powiedzieć, na czym polegają te epickie filmy. Otóż ten tak zwany epic film, nie podoba mi się to określenie filmy epickie, bo co to znaczy epickie? W tłumaczeniu amerykańskim epic film oznacza po prostu filmy zrobione z ogromną skalą. Czyli wszystko w tych filmach jest 5 razy większe i bardziej spektakularne niż w filmach zwyczajnych. Co to znaczy? Na przykład scenografia jest specjalnie budowana i to nie jest scenografia, powiedzmy, która będzie posiadała 2 czy 3 hektary, a na przykład 30 czy 50 hektarów. Stroje, które są jeszcze bardziej kunsztownie wykonane. Oczywiście scenariusz, który będzie przepisywany po 5, po 6 razy, a jeżeli jest adoptowany, to już w ogóle będzie nad nim praca cały czas trwała. To są po prostu filmy na bardzo dużą skalę, które zakładały, że budżet na nie będzie ogromny, ale zysk z tych filmów będzie jeszcze większy. W większości przypadków, które dzisiaj przedstawię, rzeczywiście producenci filmowi nie pomylili się. Aczkolwiek jest taki film, od którego w ogóle zacznę, który poniósł totalną klapę, ale biorąc pod uwagę, że scenariusz był absolutnie nieudolnie napisany, no to wcale się nie dziwię. Te filmy epickie często są również nazywane dramatami historycznymi, ale, co jest warte podkreślenia, jeżeli mówimy o gatunkach filmowych, to generalnie rozróżniamy te gatunki na przykładowo właśnie te gatunki filmowe, czyli to będą westerny, komedie, pod tym komedie romantyczne, horrory i tak dalej, thrillery, też filmy sensacyjne, a dramat jest liczony jako kompletnie oddzielna półka. I właśnie pod kątem tego dramatu możemy rozpatrywać dramaty historyczne, na których dzisiaj się skupię, ale też melodramaty, dramaty psychologiczne i tym podobne. Film epicki ma wiele rodzajów. Jest nawet coś takiego jak film epicki science fiction czy western epicki, ale dzisiaj przede wszystkim skupię się na filmach epickich historycznych oraz o tematyce religijnej. Caesar and Cleopatra, czyli Cezar i Kleopatra z 1945 roku. Jaka to jest klapa? Dlatego, że scenariusz jest po prostu tragicznie napisany. Z Kleopatry, która tutaj jest grana przez Vivien Leigh, czyli Przeminęło z wiatrem Scarlett O'Hara, to jest bardzo dobra aktorka. Nikt w to nie wątpi. A tutaj zrobili z niej po prostu taką infantylną, głupiutką dziewczynkę, która absolutnie, przynajmniej początkowo w filmie, absolutnie nie jest świadoma swojej pozycji oraz nie jest świadoma tego, co jeszcze w życiu osiągnie. No wiadomo, na początku nie jesteśmy tego świadomi, aczkolwiek po prostu tak bardzo spłycili tę postać. Nie stawiam na to, że to była wina samej aktorki, ale przypuszczam, że to właśnie nieodpowiednie pokierowanie reżysera oraz tym bardziej jeszcze gorszy scenariusz spowodowały tak obrazoburczy obraz tej postaci. Z kolei w rolę Cezara, który zawsze kojarzył mi się z jakimś bardzo rosłym mężczyzną o typowo greckich rysach, czyli mam na myśli przede wszystkim ten kanciasty nos, obsadzili Claude'a Rainsa. A Claude Rains, nie wiem czy kiedykolwiek oglądaliście Casablancę, mam nadzieję, że już tak, on grał właśnie tego francuskiego oficera policji, czy tam już tego szefa policji. Claude Rains miał jakieś 1,60 parę, max 1,60 wzrostu, czyli był niskim mężczyzną. Nawet chyba Vivien Leigh, która była mimo wszystko mała i filigranowa, to jednak chyba była wyższa od niego. Ja nie wiem, jak mogli takiego małego mężczyznę, i to nawet właśnie nie chodzi o jego grę aktorską, bo to jest też bardzo dobry aktor, ale nie spodobało mi się to, że właśnie tak mało postawnego mężczyznę dali do roli człowieka, który zagarnął, można powiedzieć, większą częścią Europy i jeszcze północną Afryką. I dla mnie to jest po prostu skandaliczne. I jeszcze ten film mi się nie podoba, jak już wcześniej mówiłam, ze względu na scenariusz. Podam przykład. Ja ten film zaczęłam oglądać, bo nie powiem, że nie, ale wyłączyłam go po jakichś 7 czy 8 minutach. Może to nie jest właśnie teraz dobra recenzja, aczkolwiek... No cóż, czasami po prostu warto włączyć film na 3 minuty, żeby stwierdzić, że on nie jest dobry. A ja stwierdziłam, że nie jest dobry w momencie, kiedy Kleopatra mówi do Cezara per gentleman. To określenie dopiero zaczęło funkcjonować około XVII-XVIII wieku i w ogóle gentleman w starożytnej Grecji, prawda? Dlatego bardzo nie podobał mi się ten film. Uważam, że i zresztą widowni też się nie podobał. Przez to właśnie, że źle było obsadzone główne role, beznadziejny był scenariusz i okazało się, że po prostu film był absolutną klapą. Bo nawet nie zarobił na tyle dużo, aby zwrócił się budżet, który był w ten film włożony. Zanim przejdę do następnego filmu, posłuchajmy, może to będzie właśnie zapowiedź tego filmu, posłuchajmy teraz przepięknego motywu Ligi z Quo Vadis. 1951 roku premierę miał film Quo Vadis. Quo Vadis chyba nie muszę nikomu mówić, ale jeżeli ktokolwiek nie wie, to powiem. Jest to film oparty na epickiej powieści Henryka Sienkiewicza. I wyobraźcie sobie, że Amerykanie wzięli się za ten film. No i naturalnie nie można spodziewać się zbyt wiernej adaptacji i zbyt dużej rewelacji po Amerykanach. To znaczy, z jednej strony Quo Vadis to jest w ogóle jedna z moich ulubionych powieści Sienkiewicza. Film polski mi się podobał, film amerykański też mi się podobał. Aczkolwiek film amerykański jest jedynie oparty na motywach. To znaczy mamy tą niewidoczną w sumie aż tak bardzo walkę chrześcijan, ale mamy przede wszystkim piękną historię miłosną pomiędzy Markiem Winicjuszem a Ligią. I w rolę Marka Winicjusza wcielił się tutaj Robert Taylor, a w rolę Ligi wcieliła się tutaj Deborah Carr. Deborah Carr to była przepiękna brytyjska aktorka, rudowłosa dodatkowo, chociaż w technikolorze te jej włosy wyglądają na taki, powiedziałabym, świński blond. Może to nie jest zbyt dobre określenie, ale wierne. Bardzo tutaj podoba mi się rola Nerona. W Nerona wcielił się Peter Ustinov i on bodajże nawet dostał Oscara, a jeżeli nie Oscara, to na pewno nominację za swoją rolę. Uważam, że tutaj Neron jest właśnie taki, o jakim Sienkiewicz myślał. To znaczy, jest on tutaj bardzo ekscentryczny, przez cały czas marudzi, narzeka, jest po prostu jak bardzo, bardzo męcząca kobieta. I uważam, że tutaj Neron jest absolutnie fenomenalnie dobrany, nie tylko właśnie pod kątem gry aktorskiej, ale też pod kątem samej postury aktora oraz charakteryzacji. Patricia Laffan, szczerze mówiąc, nie widziałam jej wcześniej w jakichkolwiek filmach, ale właśnie on tutaj wciela się w rolę Poppei. Ona ma po prostu strasznie wredny wyraz twarzy i uważam, że właśnie to bardzo dobrze wpływa na odbiór tej postaci, ponieważ Poppea z założenia miała być zła i zresztą właśnie zła była. Casting do tego filmu odbył się w 1949 roku i w role główne mieli wcielić się Elizabeth Taylor jako Ligia oraz Gregory Peck jako Marek Winicjusz. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawa, jak by to wyglądało. Prawdopodobnie Elizabeth Taylor byłaby jakoś ucharakteryzowana właśnie na tą piękną blond Ligię. Gregory Peck tak, z jego posturą on by się absolutnie sprawdził jako Marek Winicjusz, zresztą on był bardzo przystojnym aktorem. Aczkolwiek ostatecznie właśnie Deborah Carr oraz Robert Taylor zostali wybrani. Zanim jeszcze rozpoczęła się tak spektakularna kariera Sophie Loren, ona też miała wystąpić w tym filmie jako jedna z niewolnic. To by było dosyć interesujące. W samych Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie zarobił 11 milionów 143 tysiące, a w innych krajach 9 milionów 894 tysiące. Czyli to oznacza, jeszcze przeliczcie to sobie po inflacji, to były jak na tamte czasy przeogromne pieniądze. I to był chyba jeden z najlepiej zarabiających filmów w 1951 roku. Leo Ginn za rolę Petroniusza oraz Peter Ustinov za rolę Nerona dostali nominację do Oscara za ten film. Miał też dużo innych nominacji, między innymi za najlepszą muzykę i dla najlepszego filmu. Niestety nie zdobył żadnej statuetki. I teraz właśnie może posłuchajmy tego nominowanego do Oscara motywu z Quo Vadis. Kiedy szukałam informacji na temat Ben-Hura, to w ogóle okazało się, że nawet nie tyle ważna była sama treść filmu, ale ważna była produkcja. Produkcja Ben-Hura to jest podobno materiał, zresztą tak jak w przypadku Kleopatry z Elizabeth Taylor z 1963 roku. To jest historia na oddzielny film. Ale po kolei. Ben-Hur jest to film z 1959 roku. Jest to uznany za jeden z najlepszych filmów epickich w historii, reżyserowany przez Williama Wylera. Wyler jest reżyserem dobrym, aczkolwiek jest on uznawany przez większą część krytyków za reżysera kobiet. A o wielkości Ben-Hura świadczy to, że dostał 11 Oscarów. I długo po tej spektakularnej wygranej żaden film nie odniósł tak wielkiego zwycięstwa. Bardzo istotna w produkcji Ben-Hura jest rola sama zimbalisty. To jest w ogóle świetne nazwisko. Sam zimbalist był to producent z MGM, ponieważ oczywiście MGM produkowało ten film. A w rolach głównych wystąpili Charlton Heston, właśnie jako ten Judah Ben-Hur, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Hugh Griffith oraz Haya Hararit. Co warto podkreślić, to, że Ben-Hur jest remake'iem filmu Niemego z 1925 roku o tym samym tytule, a w ogóle oparty na powieści Wallace'a z 1880 roku Ben-Hur, A Tale of the Christ. Historia Ben-Hura to jest historia żydowskiego księcia, który początkowo jest niesprawiedliwie oskarżony o coś, czego nie zrobił. Potem z tego właśnie księcia spada do roli niewolnika, aczkolwiek można powiedzieć, że taki uśmiech losu sprawia, że rzeczywiście on znowu wraca na szczyt, wraca do Rzymu, aby znaleźć swoją matkę i przy okazji też znajduje swoją ukochaną i wyrównuje rachunki. Proces produkcyjny. Zacznijmy od scenariusza. Zawsze ten scenariusz jest mimo wszystko bardzo takim interesującym elementem, jeżeli chodzi o produkcję filmu, ponieważ jeżeli nie mamy dobrego scenariusza i dobrego producenta, to nawet jeżeli byśmy mieli wybitnego reżysera, no to film mimo wszystko może się nie sprawdzić i może okazać się kompletną klapą. Wallace napisał Ben-Hura na ponad 550 stron. I teraz zróbmy z tego scenariusz, który mniej więcej zawsze miał mieć około 130 stron. To jest po prostu niemożliwe. Do tego scenariusza Zimbalist zatrudnił kilkunastu scenarzystów, potem były problemy z autorstwem tego scenariusza, aczkolwiek on cały czas nie był dobry, on cały czas nie był wystarczający. Trochę przypomina mi to historię z Przeminęło z wiatrem, kiedy Selznick, czyli producent tego filmu, też zaangażował kilku, jeżeli nawet też nie kilkunastu scenarzystów, a on przez cały czas, czyli ten scenariusz, nie był wystarczająco dobrze dopracowany. W końcu Carl Thunberg był jednym ze scenarzystów, którzy pisali, tworzyli scenariusz do tego filmu. I co się okazało? Okazało się, że scenariusz dalej jest klapą. Sidney Franklin miał ten film pierwotnie reżyserować, aczkolwiek zrezygnował, ponieważ nie był usatysfakcjonowany ze scenariusza. Potem znowu scenariusz został parokrotnie reedytowany, przez cały czas był przepisywany, przez cały czas był tworzony na nowo. W międzyczasie właśnie zmienił się reżyser, a tym reżyserem okazał się Wyler. Podobno wziął reżyserię tego filmu tylko ze względu na swoją wysoką stawkę. Mieli mu zapłacić 350 tysięcy dolarów, czyli jak na tamte czasy to była spora suma, oraz 8% zysków z filmu. Jednorazowo to była najwyższa stawka, jaką dostał do tej pory reżyser. Wyler, kiedy przeglądał scenariusz, zainteresował się sceną wyścigu rydwanów i w ogóle Ben-Hur słynie właśnie z tej sceny, ponieważ jest to jedna z najbardziej kunsztownych, epickich i jedna z dłuższych scen właśnie wyścigu rydwanów, która była przygotowywana w ogóle w historii kina. Dlaczego mówię, że jest kunsztowna i epicka? Ze względu na to, że co najmniej kilkanaście kamer było potrzebnych do tego, aby tę scenę nakręcić. I wydaje mi się, że Wyler właśnie między innymi za tę scenę dostał nominację do Oscara, aż wreszcie statuetkę. Motyw z Ben-Hura skomponował Miklos Roża, on otrzymał za niego też Oscara i uważam, że jest to jeden z najbardziej charakterystycznych motywów. Posłuchajmy teraz motywu z Ben-Hura. Thank you. film legenda. Wszystko w tym filmie jest legendarne. Wszystko w tym filmie jest wykonane z totalnym przepychem. Gdybym miała mówić o sztandarowym, epickim dramacie historycznym, to właśnie wymieniłabym Kleopatrę. No kto nie zna tej historii? Można powiedzieć, że jest to taki pierwotny trójkąt miłosny, zanim jeszcze była Casablanca czy Przeminęło z wiatrem. Po pierwsze, Kleopatrę reżyserował Joseph L. Mankiewicz, czyli nazwisko mówi samo przez się. Wielokrotnie wam polecałam tego reżysera, uważam, że jest to jeden z lepszych. Może nie tak popularny jak Wilder, Ford czy Cineman, aczkolwiek naprawdę jeden z lepszych reżyserów starego Hollywood. W rolę Kleopatry wcieliła się przepiękna Elizabeth Taylor. Te jej włosy, makijaż, te stroje, po prostu wszystko, no i naturalnie ona sama w tej całej pięknej oprawie, to wszystko sprawiło, że dla mnie właśnie ona zawsze będzie tą Kleopatrą. Obok Kleopatry w tym filmie Juliusza Cezara zagrał Rex Harrison. Nie wiem, czy kojarzycie Rexa Harrisona, on grał właśnie w My Fair Lady, tego doktora, który zrobił z Elizy żebraczki, Elizę piękną i dystyngowaną kobietę. A Marka Antoniusza zagrał Richard Burton. Zacznijmy od kwestii mnie najbardziej interesującej a propos produkcji tego filmu, czyli romansu pomiędzy Taylor a Bartonem. To był generalnie ogromny skandal, dlatego że oni oboje byli w związku małżeńskim, to znaczy każde z nich było w związku małżeńskim, ale ich romans był absolutnie publiczny. Oni się totalnie afiszowali z tym, że są ze sobą i że jest im fantastycznie. Zresztą oni w 64 roku się pobrali i bodajże potem żyli ze sobą 10 lat. I Taylor uważała Bartona za miłość swojego życia. 20th Century Fox, która zajmowała się produkcją tego filmu, o mały włos nie splajtowało, dlatego że na koszty produkcyjne oraz marketingowe poświęcili oni 44 miliony, a 44 miliony w 1963 roku były równowarte, w sumie to prawie 341 milionom w 2016 roku. A jeżeli chodzi o zarobek tego filmu, to film zarobił na siebie 57,7 miliona w 63 i to odpowiada mniej więcej 446 milionom dolarów w 2016 roku. Była to jedna z najbardziej kasowych produkcji, jeżeli w ogóle nie najdroższa produkcja, jaka kiedykolwiek powstała w Hollywood. Możecie zapytać dlaczego. Jeżeli kiedykolwiek nawet fragmentarycznie widzieliście Kleopatrę, widzicie, że jest to film naprawdę pełen przepychu. Wszystko jest pełne przepychu. Jaki był problem i dlaczego tak długo nagrywano tę Kleopatrę? Dlatego, że Elizabeth Taylor na początku wczesnych faz kręcenia filmu zachorowała. Rekonwalescencja zajęła jej bardzo długi czas, dlatego że ona musiała poddać się operacji. Potem po tej operacji po prostu bardzo długo musiała wypoczywać. Bardzo ciekawa jest historia też wynagrodzenia Elizabeth Taylor, bo ona wtedy jeszcze ze swoim ówczesnym mężem, zanim poznała Bartona, siedziała w domu, dzwoni do niej telefon, dzwoni jej agent lub nawet właśnie reżyser Mankiewicz i mówi: słuchaj, no chciałbym ciebie zaangażować do tego filmu. A ona mu na to powiedziała absolutnie w żartach, że jeżeli da jej milion dolarów, no to może pomyśli. No i okazało się, że reżyser lub producent, przypuszczalnie był to producent tego filmu, rzeczywiście wziął jej uwagę na poważnie. Ona dostała milion dolarów, co było najwyższą wtedy gażą w historii i zagrała w tym filmie. Jeżeli chodzi o Oscary, jakie zdobył, były to 4 statuetki, aczkolwiek w niezbyt takich, powiedziałabym, bardzo istotnych, w niezbyt istotnych kategoriach. Między innymi było to za najlepszy kostium oraz za najlepsze efekty specjalne, chociaż szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia, gdzie można doszukiwać się w Kleopatrze tych efektów specjalnych. I posłuchajmy teraz motywu z tego filmu. Thank you. I ostatnim filmem, ale nie w dzisiejszej audycji, a ostatnim filmem, który jest takim epickim dramatem historycznym, jest Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Jest to film z 1964 roku. Był reżyserowany przez Antoniego Manna, co mnie wcale nie dziwi. I jego producentem był Samuel Bronson. I teraz, kto wystąpił w tym filmie? Obsada jest naprawdę genialna. Można powiedzieć, że jak na tamte czasy byli to aktorzy absolutnie pierwszej kategorii. Mamy przepiękną Sophie Loren, Stevena Boyda, Aleka Guinnessa, Jamesa Masona, Christophera Plummera, Mela Ferrera, czy nawet Omara Sharifa. Ale w główne role właśnie wcielają się tutaj Sophia Loren jako Lucilla, a także Steven Boyd jako Livius, czyli Liviusz po prostu. Ten film, czyli Upadek Cesarstwa Rzymskiego, okazał się absolutną klapą. Mimo że był to film uznawany za jeden z lepszych właśnie pod tym kątem scenariusza, za film bardzo inteligentny, świeży, to jednak widowni się nie spodobał. I co jest też ciekawe, to to, że na potrzeby tego filmu została zbudowana największa scenografia w historii kina, która posiadała, uwaga, 92 tysiące metrów kwadratowych. I to była replika Rzymskiego Forum. Także nie dość, że poświęcili tyle czasu i tyle pieniędzy na zrobienie tego filmu, to jeszcze okazało się, że ten film jest klapą. Dmitrij Tiomkin, jeden z wybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej, skomponował motyw do The Fall of the Roman Empire, oczywiście nie motyw, a całą ścieżkę dźwiękową. Oddał łącznie jakieś 150 minut samej muzyki. Naturalnie nie wykorzystano wszystkiego, ale on został nominowany za swoją muzykę do tego filmu do Oscara, a z kolei zdobył za to Złotego Globa. I teraz posłuchajmy tego motywu. Mi on się bardzo podoba, aczkolwiek raczej kojarzy mi się z takim współczesnym filmem wojskowym, przynajmniej początkowo, niż właśnie z filmem o upadku Cesarstwa Rzymskiego.
Thank you.
Będą one rozerotyzowane, filmy będą miały dużo podtekstów, naturalnie pamiętajmy, że to wszystko dalej jest pod cenzurą kodeksu Hajsa. Nie przeszkadza to pokazać trochę ciała tu, trochę ciała tam, jakąś tam parę w silnych objęciach. No a poza tym taka historia jak Samson i Delilah, chyba wszyscy ją znamy, jest tym bardziej warta pokazania. Wydaje mi się, że jest to w ogóle film, który był chyba już najdłużej kręcony i najdłużej produkowany, jeszcze oczywiście zanim włączono tę kamerę. Bowiem Cecil B. DeMille uparł się na to, aby zrobić ten film. I on już w 1935 roku poprosił historyka Harolda Lamba, aby napisał scenariusz filmowy na podstawie tej opowieści biblijnej Samsona i Delilah. I zapłacił mu 10 tysięcy dolarów, a to był rok 35, więc pamiętajcie, że to były naprawdę spore pieniądze na tamte czasy. Potem poprosił ilustratora Henry'ego Clive'a, aby na płótnie zilustrował obraz Delilah, którą DeMille miał w głowie. On uważał, że powinna być taka ciepła, miękka, można powiedzieć, ale właśnie z taką odrobiną niebezpieczeństwa, z takim jakby lekkim podtekstem. Przybywając z nią, jakbyśmy się czuli na krawędzi i w sumie czulibyśmy się tak trochę zagrożeni. Nie wiem, czy Hedy Lamarr, która wcieliła się w rolę Delilah, spełniała te kryteria, aczkolwiek uważam, że Hedy Lamarr ze swoją urodą, ze swoim niskim głosem i generalnie wskazówkami reżyserskimi DeMille'a dała absolutnie radę. Z kolei w rolę Samsona wcielił się tutaj Victor Mature. Mówiąc szczerze, to nazwisko coś mi mówi. Wydaje mi się, że w paru filmach, które oglądałam, on się gdzieś tam pojawiał, aczkolwiek nie jest to zbyt wybitny aktor pierwszoplanowy, a przynajmniej jego nazwisko nie jest tak spopularyzowane wśród nazwisk starego Hollywood. Samson i Delilah okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, dlatego że zdobył on około 11 milionów dolarów i był jednym z najlepiej zarabiających filmów na siebie oczywiście w roku 1950. Był on w top trójce najlepiej zarabiających filmów wszechczasów. Pierwsze miejsce zajęło oczywiście Przeminęło z wiatrem z 1939 roku. Drugie miejsce to było The Best Years of Our Lives, czyli najlepsze lata naszego życia z 1946 roku. A trzecie to był właśnie Samson i Delilah. ostatnim filmem, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć w tej audycji, jest 10 przykazań. Dopóki nie przygotowywałam się do tej audycji, gdzieś tam słyszałam o nim, aczkolwiek do końca nie wiedziałam, o co chodzi. 10 przykazań to jest naturalnie historia biblijna ponownie, która opowiada losy Mojżesza, narodu żydowskiego, który jest właśnie z tej ziemi egipskiej wyzwolony. I co jest ciekawe, w rolę Mojżesza wciela się tutaj już wszystkim teraz nam znany Charlton Heston. Jakieś zdziwienie, bo dla mnie żadne. I w rolę Ramzesa wciela się Yul Brynner. Generalnie był to aktor dosyć taki charakterystyczny, on miał właśnie jakieś takie korzenie azjatyckie. Między innymi zagrał on w filmie Król i ja z 1956 roku i w ogóle, czy nawet 1955, bo widzę, że 10 przykazań miało premierę w 1956. Generalnie obsada tego filmu jest bardzo interesująca i bardzo dobra, dlatego że mamy tutaj między innymi Anne Baxter, czyli Anne Baxter, która wcieliła się w rolę Eve Harrington w filmie Wszystko o Ewie u Mankiewicza. Też Judith Anderson. I to jest w ogóle szok, bo Judith Anderson to jest kobieta bardzo charakterystyczna. Grała między innymi w Rebece, tą psychodeliczną gospodynię domu, a także grała też w Loże, kobietę, która podkochuje się narzeczonym właśnie głównej tytułowej bohaterki. Judith Anderson jest to aktorka bardzo charakterystyczna ze względu na swoją aparycję. Ma bardzo surowy wyraz twarzy, aczkolwiek jest ona jedną z moich ulubionych aktorek. 10 przykazań to był najlepiej zarabiający film roku 56. Do kwietnia 1957 zarobił on jakieś 10 milionów dolarów. Był to ogromny sukces, a totalnie, całkowicie zarobił on 55,2 miliona dolarów. Oczywiście na rok 56. Skończmy rozważania na temat filmu religijnego motywem z 10 przykazań. Oczywiście te historie dotyczące filmów starych, epickich filmów, dramatów historycznych są ogromne. Ludzie, którzy działali przy produkcji, sama produkcja, proces pisania scenariusza, wyboru odpowiednich aktorów, reżysera, scenarzysty, to był po prostu ogrom pracy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powiodłoby im się, mieli oni szansę na spektakularny sukces, tak jak było w przypadku Kleopatry czy Ben-Hura. Z kolei, oczywiście, każdy kij ma dwa końce. Może się udać, może się nie udać. Tak jak w przypadku Cezara i Kleopatry, czy właśnie upadku Cesarstwa Rzymskiego. Ale uważam, że takie filmy były potrzebne, ponieważ ludzie chcieli tej zjawiskowej, absolutnie widowiskowej, można nawet powiedzieć, rozrywki. I taką właśnie przez te filmy otrzymali. Uważam, że na te filmy trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, dlatego że każdy z nich trwa minimum 2,5 godziny. To tak się miesza od 2,5 do nawet prawie 4. Ale jeżeli będziecie mieli jakieś naprawdę wolniejsze, deszczowe popołudnie, zachęcam Was do obejrzenia, do zapoznania się z tymi filmami. Ponieważ są to jedne z najbardziej znaczących filmów, w ogóle jest to tak jakby jedna z najbardziej znaczących szufladek w historii filmu starego. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę właśnie te filmy epickie. Dla mnie to była bardzo trudna audycja, dlatego że wymagała ode mnie bardzo dużego przygotowania i mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z tego, co usłyszeliście. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję. To była Kasia Polita i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Just in time, you found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Now you're here, and I know where I'm going. No more doubt or fear. Found my way. Click, 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 click. Thank you.
know where I'm going. No more doubt, no more fear. I found my way. So let's live today. Anyway, change me. Change me. Change me. Once again. And change my lonely night and lucky day.
Old-fashioned Hollywood.